Karol Kasprowiak za konsoletą, Sławomir Kordyjalik przy mikrofonie i nasz gość, pan Przemysław Piątek, adwokat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy dzisiaj o pewnym aspekcie prawa, które myślę dotyczyć może każdego z nas, chyba może trzeba powiedzieć, że powinno dotyczyć każdego z nas. Będziemy rozmawiać dzisiaj o testamentach, a o testamencie właściwie może, jako pewnej instytucji prawnej, bardzo starej zresztą, bo panie mecenasie, od niepamiętnych czasów właściwie mówimy o testamencie. Stary testament, od tego zacznijmy.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Myślę, że od czasu, kiedy powiedzmy system prawa jest sformalizowany, mamy do czynienia z testamentem, no instytucja prawna rzeczywiście stara jak świat.
Ten testament, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, dotyczy rozporządzenia mieniem osoby, która no, odchodzi z pośród żywych i zostawia to mienie osobom żyjącym. Co się dzieje, kiedy tego testamentu nie ma?
No, kiedy testamentu spadkodawca po sobie nie pozostawił, no to wchodzimy w tak zwane dziedziczenie ustawowe. Ustawodawca przewidział, że jeżeli spadkodawca, czyli osoba, która odchodzi z tego świata, nie rozporządzi swoim majątkiem na wypadek śmierci, no to wówczas ustawodawca decyduje, kto i w jaki sposób majątek dziedziczy. Tak zwane dziedziczenie ustawowe przewiduje, że w pierwszej kolejności spadek dziedziczy małżonych wraz z dziećmi, w dalszej kolejności rodzice, rodzeństwo, dalsi członkowie rodziny, a w sytuacji, kiedy nikt nie pozostanie do tego, żeby taki majątek objąć, no to majątek przechodzi na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Jeśli spadkodawca ma taką świadomość właśnie, że to tak będzie, jak ustawodawca zapisał i jemu ta kolejność dziedziczenia odpowiada, to rozumiem, że on tego testamentu sporządzać nie musi. Ale czasami jest tak, że no nie wiem, dziadek widzi, że syn nie ma smykałki do roli, którą właśnie dziadek posiada, a ma jego, nie wiem, jakiś siostrzeniec czy ktoś taki, który ustawowo jest gdzieś dalej w kolejce do dziedziczenia, no to właśnie powinien sporządzić taki testament, aby wedle jego woli to wszystko się działo. Wydawałoby się, że każdy może sporządzić testament, ale to tak do końca nie jest.
Nie jest tak do końca, bo żeby sporządzić testament, musimy mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W tej sytuacji jak gdyby wyłączone prawo do sporządzenia ważnego testamentu będą miały osoby na przykład ubezwłasnowolnione, bądź też nieletnie dzieci. Co ważne, testamentu również nie można sporządzić za pośrednictwem pełnomocnika. Musimy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, pełne rozeznanie w czynnościach, które dokonujemy, czyli musimy mieć tą poczytalność zachowaną, żeby takie rozporządzenie na wypadek śmierci było ważne.
I testamenty, wydawałoby się, wyglądają dość prosto, bo o czym pan przed momentem powiedział, to ja tylko przytoczę. Pamiętają państwo być może, czy to z filmów, czy z literatury, jak ktoś pisząc testament mówi, ja w pełni władz fizycznych i umysłowych. I to jest właśnie ta zdolność do czynności.
Tak jest. Ustawodawca wprost wskazał, że testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w takim stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji.
Tak? I wtedy, jeśli ten testament jest nieważny, stosuje się przepisy ustawy?
To zależy, bo jeżeli dany testament został sporządzony jako jeden z kilku testamentów,
no tak, bo
to ten, który został sporządzony właśnie w tym stanie wyłączającym tą świadomość czy swobodę, jest nieważny, ale może pod spodem znajdować jakiś inny testament. W każdym razie to rozporządzenie konkretnie jest nieważne i musimy później badać, czy są jakieś inne podstawy do dziedziczenia.
Rozumiem. Wydawałoby się, że testament to rzecz prosta, piszemy co chcemy, ale tych testamentów to może być kilka.
Kilka różnych rodzajów,
tak. O tym myślę. Tak,
tak, oczywiście. No, myśląc testament, czy mówiąc testament, myślimy oczywiście o tym takim klasycznym, odręcznie pisanym testamencie. Natomiast ustawodawca przewidział trzy formy tak zwanego testamentu zwykłego. Jedna to jest ta klasyczna właśnie napisana odręcznie, podpisana w całości pismem. To ważne, to jest to, że to musi być taki testament sporządzony pismem ręcznym, a nie maszynowym. Musi być sporządzona osobiście przez spadkodawcę i podpisana. Druga forma, również szeroko stosowana, to jest testament w formie aktu notarialnego. No i trzecia forma, w zasadzie bardzo rzadko obecnie spotykana, tak zwany testament alograficzny, to jest sporządzany w obecności wójta, burmistrza, prezydenta miasta, bądź też innych urzędników wskazanych precyzyjnie w ustawie. Z takiego ustnego oświadczenia sporządza się protokół i podpisuje. No, tak jak mówię, bardzo rzadko spotykana forma, powiem szczerze, że jeszcze nigdy się z taką nie spotkałem. Pewnie dlatego, że trudno by było wyobrazić sobie, że ja idę sobie o to do prezydenta miasta i chcę przed nim składać oświadczenie testamentowe. Nie?
Aczkolwiek pan prezydent, gdyby się z taką formą spotkał, nie ma chyba prawa odmówić.
Myślę, że nie. Bo to jest jego obowiązek jako urzędnika samorządowego.
Chyba, że nie wiem, czy delegowałby urzędnika stanu cywilnego.
Znaczy, który... ustawa wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego jako osobę, która również może taki testament odebrać.
Testamenty zwykłe i szczególne, bo tak się to nazywa, mają swoją jakby ważność i nieważność. Są pewne cechy, które powodują, że testament jest nieważny. Tak jak pan mówił, trzeba go napisać własnoręcznie.
Tak. No, wszystko zależy od tego, jaki ten testament jest, bo każdy ma swoje przesłanki do tego, żeby być ważnym bądź nieważnym. Tak jak mówiłem, ten najczęściej spotykany testament holograficzny, czyli ten odręczny, no to tak jak mówiłem, musi być napisany pismem ręcznym, co istotne.
To tu panu przerwę, to nie może być tak, że, bo teraz wszyscy piszemy już na komputerach praktycznie, na klawiaturze, i się go podpisuje. Nie, trzeba go napisać w całości ręcznie.
W całości ręcznie, mało tego, musi pochodzić od osoby testatora, czyli tej osoby, która ten testament sporządza. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś napisze za mnie testament, a ja go tylko podpiszę. Zdarzały się takie przypadki, też spotkałem się z takimi, gdzie osoba właśnie przyniosła taki testament. Taki testament jest nieważny. Jeżeli chodzi o inne przesłanki to wspólne dla różnych testamentów, to ważne jest też to, o czym często nie wiemy, że testament każdy sporządza indywidualnie. To znaczy, ja sporządzam swój testament, moja żona sporządza swój testament. Nie możemy sporządzić testamentu wspólnego, czyli ja, Jan Kowalski, ja, Janina Kowalska. Po naszej śmierci, powiedzmy, nasz majątek dziedziczy osoba X. Taki testament jest również nieważny. My nie możemy uzależniać swojej woli ostatniej od woli innej osoby. Oczywiście nie jest wykluczone, że my sobie sporządzimy dwa testamenty, jeden pod drugim, jeden obok drugiego, natomiast to nie może być jeden testament dwóch osób jednocześnie złożony.
W ogóle testamenty mają swoje, czy inaczej, bo to testament jest formą oświadczenia woli, czyli tutaj...
Zgadza się, to jest szczególne oświadczenie woli, jednostronne i na wypadek śmierci ono wchodzi w życie w momencie zgonu testatora.
W bardzo wielu przypadkach, nie tylko odnośnie testamentu, są pewne wyłączenia, kiedy rozporządzając mieniem swoim, działamy pod wpływem zewnętrznych czynników, które powodują, że to usunięcie tych zewnętrznych czynników, ja to tak jakoś za wiele mówię, ale zaraz wytłumaczę, może wpływać na to, co robimy. Czyli krótko mówiąc, ktoś nas albo oszukał i my o tym nie wiemy, albo nas zastraszył, bo to często tak właśnie na filmach bywa, że zapisz mi coś tam w testamencie, bo inaczej coś tam. I to wszystko ma wpływ na testament.
Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, że testament, który jest sporządzony w stanie wyłączającym świadomość, czy też swobodę, jest nieważny. Mówiąc o tej swobodzie, mam na myśli właśnie czynniki zewnętrzne, czyli ustawodawca zresztą wprost mówi, że nieważny jest testament złożony pod wpływem groźby, czy też pod wpływem błędu. No, takie, ale to wypływa wszystko z tego, że składając tą ostatnią wolę, my musimy być świadomi i mieć swobodę w podejmowaniu decyzji. Taki testament będzie bezwzględnie nieważny.
Właśnie, bezwzględnie, czy, bo jest, jeśli ja dobrze się wczytałem w przepisy, jest taka sytuacja, że jeśli osoba, która może, że tak powiem, podważyć ważność testamentu opartego, czy który powstał na błędzie, tego nie zrobi, a zrobi to w czasie już odległym dosyć, to ten testament jakby...
Znaczy tutaj jak gdyby bezwzględna nieważność, może inaczej, termin do zgłoszenia zastrzeżeń jest określony w ustawie, tak? On wynika bezpośrednio z przepisu. Natomiast chodzi o to, że ta nieważność, ona jest niezależnie od tego, czy ktoś jakby nie jesteśmy w stanie naprawić tego testamentu, jeżeli on został w ten sposób złożony, tak? Natomiast my mamy określony czas też, żeby porządek prawny był, czy też stan prawny był pewny. W pewnym momencie, jeżeli nie wykorzystamy tego uprawnienia, to ono wygasa. Natomiast my nie możemy decydować o tym, że testament złożony pod wpływem groźby będzie, bądź nie będzie ważny. On po prostu jest nieważny.
Nie podałem Państwu numerów telefonów, ale ja wierzę w Państwa pamięć doskonałą. 68 324 22 55 i 801 327 462, i te telefony są do Państwa dyspozycji. Ja Pana teraz poproszę o ubranie słuchawek, bo będziemy mieć rozmowę telefoniczną, czyli słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry, zadzwonił? Zadzwoniła? Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam malutkie pytanko. A testament sporządzony u notariusza, czy jest do podważenia, czy nie? Bo testament można podważyć, wiem o tym. Ale spisany w obecności notariusza.
To już odpowiadam. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te wszystkie przesłanki, które nieważności testamentu, one są jak gdyby aktualne zarówno do testamentu spisywanego odręcznie, jak i tego sporządzonego w formie aktu notarialnego. Czyli na przykład, jeżeli notariusz sporządzi testament, który jest wspólnym testamentem dwóch osób, on dalej będzie nieważny. Ta forma testamentu notarialnego ma ten cechę, że on jak gdyby ma formę bardziej uroczystą, a przez to, że składana jest przed notariuszem, notariusz bada przynajmniej wstępnie zdolność osoby do testowania, czyli tą widzi, czy ta osoba ma zaburzoną świadomość, czy też nie. Natomiast nie jest powiedziane, że testament sporządzony notarialnie jest bezwzględnie ważny i nie można go w żaden sposób podważyć. Owszem, można, no, na pewno jest to trudniejsze, dlatego że no, jest sporządzony w obecności, powiedzmy, osoby wykwalifikowanej do odbierania tego.
Która zwraca uwagę przy pisaniu testamentu na pewne cechy, które właśnie jakby uniemożliwiają, czy zapobiegają podważaniu testamentu, ale każdą wolę można podważyć.
Oczywiście,
kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Dzień dobry. Panią.
A ja mam takie pytanie. Miałam córkę jedną, no i ona zmarła. I czy jeżeli nie zostawię testamentu, to zięć będzie dziedziczył?
Pani córka zmarła przed panią, tak? Znaczy w sensie już.
Ja jeszcze żyję.
Oczywiście. W takim wypadku zięć nie będzie po pani dziedziczył, bo po pani dziedziczą pani dzieci. W momencie,
ale kiedy... miałam tylko jedną córkę.
No tak, ale zięć nie wchodzi w krąg spadkobierców ustawowych w ogóle, tak? W sytuacji, gdyby pani córka panią przeżyła,
no tak jest w tym przypadku.
Odwrotnie. To wtedy spadek po pani przychodzi na córkę i później ewentualne dziedziczenie pomiędzy córką a jej mężem jest regulowane odpowiednimi przepisami dziedziczenia ustawowego. Natomiast bezpośrednio zięć nie jest spadkobiercą teściowej.
Aha, a córka zostawiła dwoje dzieci. To one będą dziedziczyły, tak?
Córka zostawiła dwoje dzieci, jeżeli pani, tak, po pani bezpośrednio, jeżeli nie ma innych wstępnych, pani mówiła, że nie ma, to tak, dzieci bezpośrednio będą po pani dziedziczyć. Wnuki pani po pani będą dziedziczyły bezpośrednio.
Aha, i tylko wnuki, tak?
No, tutaj jeszcze wchodzi w grę małżonek ewentualny. Jeżeli pani jest w związku małżeńskim, to małżonek dziedziczy razem z dziećmi i wstępnymi dzieci, czyli będzie małżonek dziedziczył z wnukami.
Dobrze, dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Dziękujemy ślicznie. No jak widać, życie potrafi być mocno skomplikowane w kwestii właśnie chociażby dziedziczenia właśnie majątku. Tutaj pani zaczęła mówić, nasza pierwsza rozmówczyni, o podważeniu testamentu. Powiedzmy parę zdań na temat możliwości, a już powiedzieliśmy, że jest taka możliwość, żeby testament podważyć.
No, podważenie testamentu, no... Przez podważenie testamentu należy rozumieć wykazanie jego nieważności, tak? A tą nieważność można wykazać na podstawie tych okoliczności, o których mówiłem. To znaczy, najczęściej spotyka się sytuacja, w której ta wola testowania jest zaburzona poprzez brak swobody, czy też brak należytego rozeznania. I tutaj najczęściej upatruje się tej przesłanki unieważnienia, czy też podważenia, jak to się potocznie rozumie, testamentu. Najczęściej w takiej sytuacji mamy do czynienia z opiniami biegłych psychiatrów, neurologów, którzy będą w stanie stwierdzić, że w czasie sporządzania testamentu dana osoba była, powiedzmy, chora psychicznie, załóżmy, albo pod wpływem ciężkich leków, które uniemożliwiały swobodne jawne wyrażenie woli. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe przesłanki, tak jak groźby czy błąd, no to wtedy najczęściej mam do czynienia czy z postępowaniem jakimś karnym, który wykaże, że ta osoba działała pod wpływem groźby stanowiącej, powiedzmy, przestępstwo, a jeżeli błąd, no to będziemy wykazywali to, czy to świadkami, czy to jakimiś innymi dowodami. No niemniej jednak to wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Panie mecenasie, mówił pan o właśnie lekach i tak dalej, ale w naszej takiej ludzkiej świadomości najczęściej pada określenie: panie, on to pisał, jak był pijany, albo po prostu on uzależniony od alkoholu jest. Mhm. Czy taki argument może być użyty w kwestii podważania testamentu?
Znowu musimy wrócić tutaj do tej swobody w podejmowaniu woli. Badamy tą świadomość na chwilę składania oświadczenia określonej treści. No i jeżeli wykażemy, że osoba znajdowała się w stanie wyłączającym tą świadomość, bo na przykład była upojona alkoholem do nieprzytomności, no wtedy trudno mówić o tym, że była w stanie pisać, chociaż ale można sobie to wyobrazić.
Wystarczy, że, nie wiem, znajdzie się świadków, którzy akurat biesiadowali z osobą, z testorem, tak?
Testatorem, tak.
I wtedy jest już jakby punkt zaczepienia.
Punkt zaczepienia jest, ale też trudno wykazać, że ktoś był na tyle... Znaczy, oczywiście można, ale trzeba wykazać, że ktoś był na tyle pijany, czy też powiedzmy pod wpływem innych środków odurzających, że to wyłączało jego.
Pozwólmy, panie Cenasie, kolejnym telefonowi na antenę się zaistnieć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana. Troszeczkę ciszej radyjko prosimy, bo...
A chciałem zapytać, jak to sprawa... przepisaniem przykładowo z żony na męża, z męża na żony notarialnie. Jak to trwała się odbywa? Czy to później mają dzieci jakieś też
proszę odrobinę radio
na to i tak dalej, żeby przepisać w razie czego na jedną osobę?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobre zresztą, bo często spotyka się w praktyce taką sytuację, że co prawda nie mamy do czynienia z testamentem wspólnym, że rodzice wspólnie przepisują czy też zapisują dziecku spadek, ale mamy takie testamenty jakby wzajemne, w których mąż ustanawia swoim jedynym spadkobiercą swoją żonę, a żona na wypadek śmierci, jeżeli by zmarła wcześniej, no to ustanawia swoim spadkobiercą tego męża. Wobec tego powiedzmy ten majątek utrzymuje się na wypadek śmierci jednego z małżonków w tym małżeństwie, a dopiero po śmierci obojga rodziców pozostałymi spadkobiercami stają się powiedzmy zstępni czy też inni spadkobiercy.
Przypominam, gościem dzisiaj jest adwokat pan Przemysław Piątek. Panie mecenasie, telefony dzwonią, więc pozwólmy słuchaczom może zadać pytanie, bo to w końcu dla nich jest ten program. Mamy rozmówcę kolejnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja chciałam zapytać, jak ja w 2012 roku wykupiłam mieszkanie i nie przepisałam na żadnego syna i nie zrobiłam testamentu. Co ja mam zrobić w tej chwili w razie mojej śmierci, bo to równie bywa, żeby potem dzieci nie miały kłopotu z tym.
To zależy, co pani chce z mieszkaniem zrobić później.
To właśnie o tym chciałem powiedzieć. No, jak gdyby testament wprowadza pewnego rodzaju narzędzie, z którego pani może, natomiast nie musi korzystać. Jeżeli, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, jeżeli pani testamentu nie sporządzi, no to pozostawia pani, jak gdyby ustawodawcy, prawo do zdecydowania o tym, kto dziedziczy. No jeżeli testamentu pani nie pozostawi, no to będą dziedziczyli cały pani majątek, pani dzieci wraz z małżonkiem w pierwszej kolejności.
Małżonek nie żyje, ale no to... dzieci będą miały pomimo wszystko, że nie mam sporządzonego testamentu, tak?
Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, tutaj jak gdyby nie ma, nie można wysnuwać wniosku takiego, że jeżeli ja nie sporządzę testamentu, to mój majątek po mojej śmierci przepada. Nie, on będzie dziedziczony tak, jak przewidział ustawodawca w ustawie. Natomiast jeżeli pani chce, też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani w testamencie wskazała na przykład synów w taki sam sposób, jaki przewiduje to ustawodawca. To jak gdyby może pani jedynie potwierdzić na przykład wolę ustawodawcy wyrażoną w ustawie, natomiast może pani zupełnie odmiennie ten spadek, tym spadkiem rozporządzić.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy ślicznie. I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry,
mam pytanie. Wiekowi rodzice nie sporządzili jeszcze testamentów. Mają dwie córki, a córki oczywiście swoje dzieci. I teraz pytanie. Jeżeli odejdą z tego świata bez testamentu, to tak jak pan mówił, będzie to ustawowo rozporządzone między małżonka, który zostanie, i te dwie córki, prawda?
Tak.
Natomiast jeżeli rodzice na dzień dzisiejszy sporządzą testament i zapiszą mieszkanie konkretnie jednej z wnuczek, czy ja, jako najstarsza córka, będę miała prawo do jakiegokolwiek rozliczenia za to mieszkanie?
Znaczy tak, no tutaj wchodzi pani na obszar jak gdyby innego zagadnienia. Istnieje takie roszczenie dla spadkobiercy, który byłby spadkobiercą ustawowym, ale na skutek na przykład testamentu został tego spadku pozbawiony, czy też składnika wchodzącego w skład spadku pozbawiony. To jest instytucja zachowku, która przysługuje osobie, która właśnie została pozbawiona składnika spadku poprzez rozporządzenie, między innymi rozporządzenie testamentowe. I taki zachowek jako najstarszej córce, jak z tego co zrozumiałem, tak? Taki zachowek by pani się należał. Oczywiście należałoby tą całą sytuację rodzinną pani zbadać jak gdyby głębiej, ale tak na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć, że tak, w takim wypadku należałoby rozważyć możliwość dochodzenia zachowku.
Tutaj przepisy kodeksu cywilnego,
tak,
zdaje się.
Musiałaby po prostu spłacić wnuczka, która to mieszkanie otrzyma w spadku.
Wypłacić zachowek, tak? Zachowek, on też ma różną wysokość w zależności od sytuacji tego zachowku, osoby uprawnionej do zachowku. Natomiast co do zasady, wtedy przysługuje osobie uprawnionej z zachowku roszczenie pieniężne do spadkobiercy takiego testamentowego.
Czyli obiegowa spłata,
tak? W zasadzie spraw sądowych wtedy się odbywa?
No, zachowku dochodzimy na drodze powództwa cywilnego, ewentualnie przedsądowo, powiedzmy w drodze mediacji, czy też w jakichś rokowaniach, czy polubownie. Natomiast tak, jeżeli do porozumienia nie dojdzie, wówczas pozostaje droga powództwa cywilnego.
Trzeba skorzystać z prawnika, krótko mówiąc, w takiej sytuacji, bo to już się niestety nie da inaczej.
Ja rozumiem, dziękuję.
Dziękujemy. Jeszcze jeden telefon, jeśli jeszcze słuchacz jest. Dzień dobry. Nie, czy państwo zauważyli, same kobiety do nas dzwonią dzisiaj.
Dzień dobry, bo my kobiety martwimy się o przyszłość naszych dzieci. Mam takie pytanie. Ponieważ mam dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, nie mam męża i nie mam więcej dzieci, chciałabym zabezpieczyć swoje dziecko po mojej śmierci. Jak mam to zrobić?
No, to jest pytanie otwarte, tak? To znaczy wszystko by zależało od tego, jaki efekt pani chce osiągnąć, bo można sobie wyobrazić różne sytuacje i to wcale niekoniecznie związane z testamentem. Przychodzą mi na myśl rozwiązania związane z przekazaniem nieruchomości, na przykład za życia jakiejś osobie bliskiej, która by się zobowiązała do opieki nad tym małoletnim i ustanowienia odpowiedniej służebności na tej nieruchomości, albo można by było...
Czyli to tak zwany opiekun, tak?
Dobrze nie. To akurat służebność nie dotyczy opiekuna, nie dotyczy opieki. To jak gdyby instytucja opieki jest związana z umową dożywocia, która również mogłaby być tutaj rozważona. Natomiast jak gdyby sytuacje tego typu są na tyle indywidualne, że ja pani nie odpowiem teraz w tej chwili. To by trzeba było przeanalizować całą sytuację rodzinną, rozpytać panią na okoliczność osób, które mogłyby się podjąć ewentualnej opieki nad takim małoletnim.
Rozporządzać majątkiem. A majątek mamy dość duży i chciałabym zabezpieczyć to swoje dziecko do końca życia, żeby żyło w godnych warunkach.
Wie pani co, tak jak mówię, trudno mi jest teraz tak ad hoc pani udzielić porady.
Jest to bardzo indywidualna sprawa.
Tak, bardzo indywidualna sprawa. No, można też zastanowić się nad spieniężeniem majątku, oddaniem, powiedzmy zapewnieniem dziecku opieki w jakimś ośrodku, z góry opłacić, powiedzmy, tysiące jest możliwości i dobranie tutaj indywidualnego rozwiązania dla pani, myślę, że wykracza poza możliwości nasze tutaj przez
radio,
telefon.
Tak.
Dobrze, dziękuję ślicznie.
Dziękujemy ślicznie. Chcieliśmy te testamenty jeszcze omawiać, a państwo do nas z konkretnymi sprawami dzwonią, no ale dobrze, to po to jest ten telefon 68 324 22 55 i 801 327 462. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witam pana.
Panie mecenasie, chciałbym zapytać, czy spadek spadkodawca, który sporządza testament, oczywiście odręczny, może rozporządzać swoimi składnikami majątku różnie. Mam na myśli tak, czy może współmałżonkowi podarować na przykład pół mieszkania, a dziecku, synowi na przykład jakieś papiery wartościowe, czy obligacje Skarbu Państwa. Czy może to zapisać w testamencie, że taki testament będzie ważny i będzie skuteczny? Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
No, te kwestie chcieliśmy poruszyć.
No właśnie, o tym chcieliśmy mówić. Tak, co to jest spadek?
Tak, bo o ile spadek, w którym rozporządzamy w testamencie, tak klasycznym, w klasycznym ujęciu, stanowi pewnego rodzaju masę majątkową. To znaczy, tak obrazowo mówiąc, to jest pewien...
Sprzeniężamy wszystko, tak. Spieniężamy wszystko i dzielimy...
To nawet nie spieniężamy, tak, to bardziej wrzucamy cały majątek do jednego worka i ten worek dzielimy pomiędzy współspadkobierców. Także tutaj mamy do czynienia z całą masą, a nie z poszczególnymi przedmiotami. I co do zasady, jeżeli wskazujemy w testamencie, że po mnie dziedziczy powiedzmy syn X i córka Y w częściach równych, no to, to wtedy każdy z tego rodzeństwa dziedziczy po 50% tej całej masy majątkowej. Natomiast jeżeli chcemy, tak jak pan tutaj wskazał, chcemy, żeby konkretny składnik majątku, czy to mieszkanie, czy to tak jak pan powiedział, jakieś papiery wartościowe trafiły do konkretnej osoby, to wówczas musimy się posłużyć instytucją zapisu. W testamencie wskazuje co konkretnie, jaka konkretna osoba otrzyma. Zapisy również mamy takie dwa podstawowe rodzaje, to znaczy pierwszy zapis to jest zapis zwykły, który możemy sobie wpisać w normalny, standardowy testament odręcznie pisany. Wówczas przenosimy, to już jest powiedzmy konstrukcja prawna, postaram się powiedzieć to tak, żeby było to zrozumiałe. Przenosimy na osobę, na zapisobiercę roszczenie o przeniesienie prawa. To znaczy, że jeżeli ja wpiszę w testamencie, że zapisuję, powiedzmy, samochód mojemu synowi, to ten syn na podstawie tego testamentu nie staje się właścicielem tego samochodu, tylko on staje się, czy też osobie trzeciej, może będzie łatwiej osobie trzeciej, tylko ta osoba trzecia nabywa roszczenie w stosunku do mojego spadkobiercy, który, powiedzmy, dziedziczy cały mój majątek, o to, żeby mu ten samochód wydał i przeniósł własność. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, żeby na mocy samego testamentu ten samochód bezpośrednio stał się własnością osoby, która jest zapisobiorcą, to wówczas musimy sporządzić taki zapis windykacyjny. To się nazywa w formie aktu notarialnego i tutaj forma aktu notarialnego jest wymagana, żeby taki zapis był skuteczny bezpośrednio.
Czyli jak widać, problemów jest sporo. Mam, zdaje się, kolejnego rozmówcę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy.
Ja mam taką sprawę. Mój znajomy żył w konkubinacie tam przez 20 lat z kobietą, no tam ze stodoły przerobił stodołę na budynek mieszkalny, no i teraz się okazało, ona umarła i on został na lodzie. Czy on ma jakąś szansę w ogóle, żeby przejąć ten dom, czy...
A to rozumiem, nieruchomość, czy też ta stodoła stała na nieruchomości konkubiny, tak?
Tak.
I po śmierci konkubiny... No widzi pan, no właśnie w takich sytuacjach ten testament jest potrzebny dlatego, że no...
W kręgu... Tak, ale to są stosunkowo młodzi ludzie i ona umarła nagle.
Ustawa nie przewiduje dziedziczenia przez osoby trzecie, a osoba, która nie jest małżonkiem, no jest osobą trzecią. Dlatego też te testamenty, sporządzanie tych testamentów jest istotne chociażby właśnie z tego powodu, że nie zawsze życie układa się tak, jakby chciał tego ustawodawca. No i jeżeli chcielibyśmy inaczej rozporządzić majątkiem niż tak, jak wskazano w ustawie, a na sporządzenie testamentu no nigdy nie jest za późno, bo jak się okazuje, życie pisze różne scenariusze i wcale nie jest tak, że testament musi być sporządzany tylko przez osoby w podeszłym wieku.
Jasne,
czyli on szans nie ma na to.
Wie pan, w sytuacji takiej, którą pan w tej chwili opowiedział, no to ja nie jestem w stanie innego wniosku wywieźć. Natomiast być może jakieś rozliczenia nakładów, na przykład na majątek, który być może ten dom był budowany jego siłami i środkami. Wówczas mogłyby być jakieś rozliczenia nakładów ze spadkobiercami po tej pani. Dlatego też, no mówię, no, z punktu widzenia prawa spadkowego, to on po swojej konkubinie nie będzie dziedziczył, ale to wcale nie znaczy, że inne instytucje prawa nie przewidywałyby dla niego jakichś korzyści, chociażby właśnie przychodzi mi na myśl tutaj rozliczenie nakładów, ale mówię, no to trzeba było znać więcej szczegółów przede wszystkim.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pięknie. No jak Państwo widzą, każda sprawa jest indywidualna i to tak są oczywiście przepisy bardzo ogólne. Myślę o kodeksie cywilnym, który te sprawy reguluje najpełniej, ale to nie jest jedyny akt prawny, tak? Czy jest sporo, ale są rozporządzenia, które uzupełniają jakby.
No tak tutaj jak gdyby na pierwszy na myśl mi przychodzi rozporządzenie dotyczące tych testamentów sporządzanych przez żołnierzy.
A no, wyjątkowa forma testament wojskowy.
Tak, bo są powiedzmy formy szczególne, których nie powiedzieliśmy. I tutaj przychodzi mi przede wszystkim na myśl to rozporządzenie, które reguluje właśnie sposób sporządzania testamentów przez żołnierzy, czy też osoby cywilne objęte, czy znajdujące się na obszarze działań wojennych, no ale to są już takie szczegóły, no, jakieś takie smaczki, o których możemy opowiedzieć, natomiast myślę, że niezbyt często spotykane.
Tak, jak oświadczenie woli, myślę o testamencie, oczywiście na statku powietrznym czy okręcie, to się tak też można takowe złożyć przed kapitanem. Tak. Kolejny telefon zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką sprawę. Moja wnusia dostała darowiznę od babci i dziadka, przepisaną, i ten domek sprzedała. Kupiła nowy. Mhm. Dziadek zmarł i teraz jest taka sprawa, bo zostało jeszcze córka i syn. Mhm. No i babcia. I teraz taka sprawa jest, czy będzie jakiś zachowek dla syna. Mhm. Bo jeśli babcia umrze, no, niechże jak najdłużej, jak to się mówi, ale jak umrze, czy będzie, jak to się mówi...
No tak, czy będzie przysługiwał... No tak.
Czy dostanie syn zachowek?
No tak jak mówiłem, ustawodawca chroni tych spadkobierców ustawowych, w szczególności dzieci, przed tym, żeby były pozbawione jakiegokolwiek udziału w tym dziedziczeniu. Jeżeli no, ustawodawca wychodzi z założenia, że powiedzmy dziedziczenie jest jakimś tam naturalnym prawem, dziedziczenie po rodzicach jest naturalnym prawem dzieci, dlatego też chroni je poprzez instytucję właśnie zachowku. Jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej przy okazji innego telefonu, jeżeli spadek jest, został rozporządzony spadkowy w formie testamentu, no i te spadkobiercy ustawowi nie mogą zaspokoić swoich roszczeń, przysługuje im zachowek. Tak samo jest w sytuacji, kiedy spadkobiercy dziedziczą spadek pusty, dlatego że przed śmiercią spadkodawca darował innej osobie składnik swojego majątku, przez co oni nie mogą tego swojego prawa zrealizować. Wtedy przysługuje im również roszczenie zachowek w stosunku do tych osób obdarowanych, tak żeby zaspokoić ich interesy, czy też powiedzmy to jak mówiłem, naturalne prawo do dziedziczenia po rodzicach, przynajmniej w części objętej zachowkiem.
Tak, tak, ale chodzi o to, że dziadek zmarł 18 lat temu i to mieszkanie, ten domek został sprzedany i wnuczka kupiła mieszkanie... Na siebie kupiła. Czy to też wchodzi w zachowek dla syna?
Domek został sprzedany 18 lat temu, czyli ta darowizna była poczyniona dawno temu, tak?
Tak, tak.
No to tutaj mamy przepisy dotyczące zachowku, one... Ja tutaj akurat nie mam przygotowanej ustawy w zakresie zachowku, bo też jak gdyby nie byłem przygotowany na kwestie zachowkowe. Natomiast tego, co pamiętam, darowizny dolicza się do zachowku, jeżeli były nie starsze niż 10 lat wstecz. Natomiast te darowizny podlegają zaliczeniu niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane, jeżeli były dokonywane na rzecz osób, na rzecz wstępnych. No, wnuczka jest wstępną, z tego co kojarzę, ten przepis tak stanowi, przynajmniej taka była interpretacja Sądu Najwyższego, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no, musiałbym to jeszcze zweryfikować. Ale tak na powiedzmy pytanie, odpowiedź, to takie odpowiedzi bym udzielił, że niezależnie od tego, że ta darowizna była 18 lat temu i niezależnie od tego, że była sprzedana, że ten dom był sprzedany, to taki zachowek by się należał.
Aha, dziękuję bardzo.
Proszę, dziękujemy. To też indywidualna sprawa, też właśnie patrzę tak na przepisy dotyczące zachowku, no ale one są tutaj no, mocno rozbudowane, a jeszcze właśnie to jeszcze kwestia wartości, ustalenia wartości, mm-hmm. to też są bardzo delikatne i indywidualne sprawy. No Tak. Ja chciałem zapytać o pewną rzecz, którą nasunęła mi jedna ze słuchaczek, ale skoro mamy telefon, no to odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, a co jest, dzieje się z długiem? Jeżeli dana osoba ze swojego żywota narobiła długu, no to później czy ten dług przechodzi na dzieci, czy jak?
To prosta sprawa jest.
Tak, to kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, to też jest jak gdyby temat osobny, natomiast no, przy dziedziczeniu testamentowym tak samo mamy prawo odrzucić spadek, bądź przyjąć dobre dziedzictwo inwentarza. Jeżeli w skład spadku wchodzą długi, no to należy rozważyć albo odrzucenie spadku, to znaczy w takiej sytuacji jesteśmy traktowani, jakbyśmy, przepraszam, nie dożyli otwarcia spadku, albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwa inwentarza. Wówczas jak gdyby nasze nie odpowiadamy za długi spadkowe, które przewyższają ten substrat spadku, który, czy też aktywa, może tak. Najłatwiej powiedzieć, że pasywa, nie odpowiadamy za pasywa, które przekraczają te aktywa spadkowe.
Panie mecenasie, nasza słuchaczka mówiła tutaj o dziecku niepełnosprawnym. Mhm. Powiedzmy o osobach, które są w jakiś sposób dotknięte chorobami niemowy, osoby głuche. One też pracują, dorabiają się majątku, chcą napisać testament, mogą, nie mogą.
Znaczy, najważniejsze jest ustalenie tego, że testament musi sporządzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. To znaczy, nie jest na przykład ubezwłasnowolniona. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma pełną zdolność do czynności prawnych, może taki testament sporządzić. Kolejna rzecz jest taka, że tak jak wcześniej mówiliśmy, nie może być w stanie wyłączającym swobodne powzięcie decyzji, tak, czy wyrażenie woli. Znaczy to o tyle, że nawet nie muszę być osobą ubezwłasnowolnioną, czyli sądownie stwierdzonym, że mój stan zdrowia nie pozwala do tego, żebym dokonywał czynności prawnych, ale mogę w danej sytuacji, powiedzmy, być na tyle schorowany, że nie jestem w stanie podjąć takiej decyzji. W takiej sytuacji testamentu sporządzić nie mogę, ale mogę być niepełnosprawny i jak gdyby sprawny sprawny umysłowo na tyle, że ta moja decyzja jest przemyślana i rozważona. Wówczas taki testament mogę sporządzić. Oczywiście nie mogę sporządzić testamentu ustnego, będąc niemową. Nie mogę sporządzić testamentu ustnego, będąc, o ile dobrze pamiętam, osobą głuchą, bo nie jestem w stanie odczytać, zrozumieć protokołu, który mi się odczytuje. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebym spisał testament odręczny.
Takie osoby nie mogą być świadkami,
tak,
w takim też przypadku.
No tak, ale to powiedzmy osobna instytucja. No, jak gdyby to moje umiejętności, czy też zdolności psychofizyczne muszą umożliwiać mi fizyczne sporządzenie tego testamentu.
Powoli czas nas goni, a telefony dzwonią, no więc szybciutko pozwólmy jeszcze naszym słuchaczom zadać pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanko. Jestem w związku małżeńskim z drugim mężem i jeżeli nie sporządzę z testamentu, czy dziedziczy małżonek i moje dzieci, czy jego dzieci również?
Znaczy tak, może zacznijmy od tego, że małżonek dziedziczy po drugim małżonku tylko wtedy, kiedy jest aktualnie w związku małżeńskim. To znaczy na pewno nie będzie po pani dziedziczył pani były mąż. Natomiast ustawodawca mówi wprost, że dziedziczą moje dzieci. I to nie ma znaczenia, czy to są dzieci z pierwszego, drugiego czy trzeciego małżeństwa. To są moje dzieci i one po mnie dziedziczą.
Wszystkie moje.
Tak. Jeżeli to są jego dzieci z jego pierwszego małżeństwa, to nie, bo to nie są jak gdyby moje. No, dziedziczą po mnie moje dzieci, niezależnie od tego, jak moje losy się dalej potoczyły, jeżeli chodzi o małżonka.
Tak, ale małżonek obecny dziedziczy również z moimi dziećmi.
Tak, obecny małżonek dziedziczy w zbiegu z pani dziećmi, tak.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. No cóż, jeszcze jeden telefon, ostatni obiecuję państwu, bo musimy panu mecenasowi dać odpocząć, a poza tym czas, jak już powiedziałem, jest taki, a nie inny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchamy.
Proszę pana, ja mam takie pytanie. Jest osoba samotna, zapisuje testamentem mieszkanie na swojego siostrzeńca. I teraz ta osoba umiera, ale takich siostrzeńców jest więcej. Czy oni też będą uczestniczyć
w testamentem, tak?
Znaczy, tak? Jeżeli testament, znaczy problem polega na tym, że pani użyła słowa przepisać i teraz nie wiadomo w jakim rozumieniu to przepisać. Rozumiem, że przepisać w sensie wskazać w testamencie jako spadkobiercę. No jeżeli pozostali siostrzeńcy nie są ujęci w testamencie, no to nie dziedziczą. No pozostaje kwestia zachówku.
Tak dziedziczą, jak... tak?
Nie dziedziczą.
Nie, nie, no jeżeli nie zostali wskazani w testamencie, to nie dziedziczą. No pozostaje kwestia ewentualnych roszczeń do rozpatrzenia jeżeli chodzi o zachowek, ale siostrzeńcy z tego co wiem, nie, zachowku nie, zachowek im nie przysługuje siostrzeńcom.
Dlaczego ja pytam o to? Bo właśnie taka sytuacja była w rodzinie, że moja ciocia zmarła, była, nie miała dzieci, była samotna, to proszę pana, do trzeciego pokolenia, żeśmy wszyscy byli wzywani do sądu i spadek każdy dostał.
Ale był testament? W sprawie?
Tak, tak.
Uczestnicy postępowania, bo jak gdyby procesowe ujęcie sprawy spadkowej, to jest jeszcze co innego, bo o ile testament wskazuje, kto spadkobiercą jest, to o tyle w postępowaniu przed sądem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku będą brali udział wszyscy, którzy byliby spadkobiercami ustawowymi. Dlaczego? No dlatego, że chociażby mają prawo zweryfikować, czy ten testament jest ważny. Jeżeli ja zostałem w testamencie pominięty, a gdyby tego testamentu nie było, bym dziedziczył, no to sąd musi dać mi możliwość zweryfikowania, czy ten testament jest ważny. Być może został, tak jak wspomnieliśmy na początku, sporządzony w stanie wyłączającym, powiedzmy, świadomość. Ja będę mógł to podnieść, obalić taki testament i wówczas będę dziedziczył na zasadach przewidzianych w ustawie. Dlatego też uczestnictwo tych osób w postępowaniu spadkowym, nawet jeżeli finalnie spadek im się nie należy, bo był testament, no to takie uczestnictwo w tym postępowaniu muszą mieć zapewnione. Dlatego, że chociażby właśnie po to, żeby weryfikować, czy ten testament został należycie sporządzony i czy jest ważny po prostu.
Dziękujemy pani pięknie za telefon. Panu mecenasowi, pan Przemysław Piątek, dziękujemy serdecznie za udział w naszym programie. Rozmawialiśmy o spadkach, testamentach, bo to się jednak wiąże bardzo. O testamencie przede wszystkim, ale jak widać, związek tego wszystkiego jest bardzo, bardzo ścisły. Dziękujemy serdecznie państwu za telefony. I cóż, być może jeszcze do tematu kiedyś wrócimy, bo jak słychać, ludzkie losy są tak pokrętne, również w tych sprawach, że chyba trzeba będzie jeszcze do tematu wrócić. Karol Kasprowiak za konsoletą, Sławomir Kordialik przy mikrofonie. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy.